Pan Jezus przekazał świętej Faustynie datę przełomu, jaki dokona się na świecie.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Zgadza się, święta Faustyna otrzymała od Pana Jezusa tę informację, można powiedzieć, wielu by powiedziało sekretną. Otóż datę przełomu, który dokona się na świecie, a będzie on związany z przełomem, który dokonuje się w człowieku i w ludziach. No bo wiemy, że to ludzie stanowią o obliczu moralnym i duchowym świata. W dzienniczku świętej Faustyny, drodzy Państwo, bo dziś do niego sięgamy, czytamy między innymi takie oto słowa numer 723. Dziś usłyszałam te słowa, czyli słowa Pana Jezusa. Łaski, których Ci udzielam, są nie tylko dla Ciebie, ale i dla całej liczby dusz. A w sercu Twoim jest ustawiczne mieszkanie moje. Pomimo nędzy, jaką jesteś, łączę się z Tobą i odbieram Ci nędzę Twoją, a daję Ci miłosierdzie moje. W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Faryzeusze, myślę, że tutaj by rozrywali szaty, słysząc te słowa. Zresztą, no przecież zabili Jezusa, Mesjasza, nie poznali się na Synu Bożym, chociaż znali prawa, znali proroków. To czekali na innego Mesjasza i kiedy przyszedł ten prawdziwy, to nie tylko go odrzucili, ale też i skazali na śmierć. Zobaczcie, jaka to jest fatalna pomyłka. Pan Jezus mówił do świętej Faustyny dalej tak. Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, drodzy Państwo, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego. A zatem wszystkie sprawy nasze należą do Boga i one są wszystkie opieczętowane najdroższą krwią Chrystusa, czyli są ogarnięte miłosierdziem Bożym. Pytanie, czy ja w ogóle wierzę w Boga, który interweniuje w losy świata, oczywiście interweniuje jako Bóg miłości, czyli szanując naszą wolność, naszą wolną wolę. Czy ja, drodzy Państwo, wierzę, że Bóg ma ostatnie słowo? Nie polityk, nawet nie diabeł, nie żaden anioł ani archanioł, ale to Bóg ma ostatnie słowo do powiedzenia. Czy naprawdę wierzę, że Jezus zmartwychwstał? Bo mamy na to dowody, mówiliśmy sobie o tym prawie tydzień temu, o dowodach na zmartwychwstanie Chrystusa. W sumie tydzień temu równy, prawda? Jezus naprawdę zmartwychwstał, mamy na to dowody, a natomiast czy wierzę, że Duch Święty kieruje Kościołem? Czy wybieram sobie, że tak powiem, z Kościoła to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o nauczanie, wybieram sobie papieży, których słucham, tych tylko i wyłącznie, którzy mi się podobają. To jest, powiem szczerze, proszę Państwa, apostazja serca. Jeżeli z nauczania Kościoła wybieramy sobie to, co nam się podoba, szczególnie, że większość z Was nie jest teologami, nawet ja jestem teologiem, natomiast nigdy nie miałbym takiej bezczelności i głupoty w sobie, chociaż może i głupota przyjdzie, żeby wybierać z nauczania Kościoła to, co mi się podoba. Co jest ciekawe, że zaraz podam wam tę datę przełomu, o której mówił świętej Faustynie Pan Jezus, natomiast zobaczcie, święta Faustyna umiera przed II wojną światową, czyli w roku 1938. Przekazuje nam słowa, Jezu, ufam Tobie. To nie jest nic nowego, co się pojawia o Bogu w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Tak, w Starym Testamencie Bóg bardzo często mówi o sobie, że jest miłosierny, łagodny i łaskawy. Co więcej, kiedy kończy się misja świętej Faustyny tuż przed II wojną światową, szatan niejako wściekły, tak można to obrazowo zdefiniować, na miłosierdzie Boże, które się rozleje przez dzienniczek świętej Faustyny i przez jej świadectwo życia, rozpoczyna w sercach ludzi II wojnę światową, bo to zawsze serca ludzkie decydują o obliczu świata. W czasie II wojny światowej już działa ojciec Dolindo Ruotolo, niesamowity mistyk, bardzo cierpiący, bardzo cierpiał, dużo wycierpiał, nie tylko od ludzi, że tak powiem, spoza kościoła, jakbyśmy dzisiaj ich określili, ale także i od ludzi kościoła. Pamiętamy, że nawet papież ojca Dolindo upominał, ojciec Dolindo pozostał posłuszny. I przyniosło to ogromne owoce, między innymi owoce nawrócenia jego córek duchowych, które wydały go, zdradziły, doniosły Watykanowi, a później tego żałowały, nawróciły się przez świadectwo miłości i miłosierdzia ojca Dolindo, który nigdy ich nie oceniał, nigdy się na nie nie złościł za to, co mu uczyniły, a uczyniły mu bardzo dużo zła, ponieważ na podstawie tych kłamstw ojciec Dolindo został zawieszony przez Kościół oficjalnie. I ojciec Dolindo Ruotolo przekazuje nam, że tak powiem, rozszerzoną wersję Jezu, ufam Tobie, a mianowicie Jezu, Ty się tym zajmij. Co jest ciekawe, zobaczcie, że Rok Miłosierdzia Bożego i krakowskie Łagiewniki jako światowe sanktuarium Miłosierdzia Bożego, święto Miłosierdzia Bożego, przepraszam, zostaje ogłoszone przez kogo? Przez papieża Polaka, świętego Jana Pawła II w roku 2000. A co ojciec Dolindo Ruotolo ma wspólnego z Janem Pawłem II? Nie wiem, czy wiecie, ale ojciec Dolindo Ruotolo zapowiedział Polakom, że z Polski wyjdzie nowy Jan. Mówiąc krótko, zapowiedział wybór Jana Pawła II, ponieważ otrzymał wizję nowego Jana Sobieskiego. W swoich wizjach zobaczył, że Polska uwolni świat od komunizmu. Taką wizję otrzymał mistyk z Neapolu. A naród polski wyda nowego Jana. Tak mówił o papieżu, który miał przyjść do Watykanu właśnie z Polski. Niesamowite. I w heroicznym marszu ten nowy papież, nowy Jan, czyli papież Jan Paweł II, rozerwie kajdany niewoli komunistycznej. Zapiski te zostały odkryte po wyborze Karola Wojtyły na Jana Pawła II i zostały odnalezione przez uczennicę księdza Dolindo Ruotolo tuż po roku 1978. W nich czytamy, że rzeczywiście ojciec Dolindo Ruotolo przepowiadał, że Polska odegra szczególną rolę w losach świata właśnie ze względu na to, że z Polski wyjdzie nowy Sobieski, nowy Jan. Tym nowym Janem jest Jan Paweł II. Ojciec Dolindo Ruotolo, człowiek miłosierdzia. Jan Paweł II, człowiek miłosierdzia, który przecież ogłasza święto Miłosierdzia Bożego. I to wszystko dzieje się tuż, że tak powiem, przed naszymi nosami, proszę Państwa, bo naszej polskiej ziemi. No i święta Faustyna. Niesamowite jest to, że wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie ta straszna Golgota. W niesamowitej książce 8 spotkań z miłosiernym, rekolekcje w domu księdza Krzysztofa Wąsa, książka dość gruba, prawie 400 stron w twardej okładce, pięknie wydana, nawet z taką wstążeczką. Ja do niej często zaglądam. Czytamy między innymi takie oto słowa, ta książka jest dostępna w naszym sklepiku. Wydarzenie na Golgocie jest wydarzeniem kulminacyjnym. Okazuje się, że tam, na Golgocie, gdzie po ludzku Jezus przegrywa, wszystko dla nas wygrywa. Otwiera nas na doświadczenie Paschy i śmierci oraz zmartwychwstania Chrystusa. Sercem Ewangelii jest przesłanie o Bogu miłosiernym. Jezus przychodzi jako miłosierny Syn Ojca, aby zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku. Bo gdyby były wyjątki co do zbawienia, to być może i my byśmy byli tymi, których Jezus na przykład nie może zbawić, bo jesteśmy tak wielkimi grzesznikami. To, kto jakim grzesznikiem jest, może ocenić na szczęście tylko Chrystus miłosierny. I najlepiej, jak to będzie robił z perspektywy miłosierdzia. Dlatego miłosierni miłosierdzia dostąpią. Co więcej, idzie za każdym grzesznikiem i szuka go tak długo, aż go znajdzie. Przychodzi do każdej historii życia, niezależnie od tego, jak bardzo uwikłana jest w grzech, niezależnie od tego, jak bardzo ranił go człowiek swoim odejściem. Słuchajcie, ta książka 8 spotkań z miłosiernym jest niesamowita. Można się niejednokrotnie nawrócić przy niej. Jezus potrafi odnaleźć każdego, ponieważ droga, na której go szuka, jest drogą miłości i przebaczenia. Za chwilę sobie powiem o tym przebaczeniu, które jest warunkiem koniecznym, żeby świat przetrwał. Jednak miłość Boża może zostać odrzucona przez ludzkie serce. I to jest właśnie owa mysterium inquitatis, jak mówił Jan Paweł II, czyli tajemnica zła. Ta miłość z jednej strony kryje w sobie moc zbawczą i może ocalić każde zmarnotrawione życie. Z drugiej zaś strony kryje w sobie jakąś tajemnicę niemocy, ponieważ może zostać nieprzyjęta, odepchnięta. Bóg czeka dosłownie w drzwiach naszego życia, w drzwiach domu, jak czekał na marnotrawnego syna miłosierny ojciec przy powieści. Wypatruje nas na dziedzińcu naszego grzechu. Tak, Jezus przychodzi na dziedziniec naszego grzechu. Jezus przychodzi na naszą grzeszną ziemię, na której grzeszymy, do naszych pokoików, do naszych przestrzeni grzechów. Tam Jezus przychodzi, jako jaki Jezus? Ukrzyżowany, ale tam, gdzie Jezus ukrzyżowany, my to wiemy. Tam również i zmartwychwstały, ponieważ wiemy, że Chrystus zmartwychwstał. Wypatruje nas na dziedzińcu naszego grzechu, jak wypatrywał Piotra, ufając, że my też podniesiemy oczy i spotkamy się z Jego miłosiernym wzrokiem. Natomiast Bóg działa delikatnie i w ukryciu, podobnie jak Maryja, o tym pisałem w swojej książce, tajemnica ukrytej Miriam. Przechodzi tuż obok, ale może pozostać niezauważony. Jezus, obecność Boga, jest jak ten lekki szelest wiatru. Tak jest opisywane działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie. Miłosierny może być źle postrzegany w historii ludzkich dziejów. Tak. Może być odczytywany jako Bóg słaby, jako wielki nieobecny, który nie radzi sobie z historią człowieka, który gubi człowieka. Ktoś może powiedzieć, który się nie przejmuje człowiekiem, który na zakrętach dziejów ludzkich nie nadąża za światem. Tak po ludzku możemy Boga oceniać. Może być odbierany jako wielki budowniczy, któremu się nie powiodło, który zgubił plany naszego życia i agendę tego świata. Prawdopodobnie nie brakuje dzisiaj ludzi, którzy tak o Bogu myślą. Jednak Ewangelia przekonuje w każdym wersecie, że żadna ludzka historia, jakkolwiek uwikłana w zło, zdruzgotana przez grzech, twoja historia grzechu, moja historia grzechu, nie może zdruzgotać miłości Boga. To znaczy Bóg nie przestał nas kochać nawet wtedy, kiedy zabiliśmy Jego Syna, ponieważ ilekroć grzeszymy, tylekroć przybijamy Chrystusa do krzyża. On nigdy nie gubi człowieka. Jezus nie mówi w Ewangelii: ufajcie, może zwyciężę świat, może pokonam to, co się dzieje. Nie, Jezus przecież mówi w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 33 werset: ufajcie, jam zwyciężył świat. To jest czas przeszły, dokonany. To już się dokonało. Jam zwyciężył świat. Jego zwycięstwo jest już przesądzone, a do nas być może należy tylko albo aż stanie się świadkami tej nadziei. Bo jest jeszcze drugie wyjście, że możemy stać się świadkami bez nadziei. No właśnie, bez nadziei. Tam, gdzie po ludzku wydaje się, że Bóg milczy i przegrywa z ludzką biedą, grzechem i niewiarą, tam moc Jego miłości. Właśnie tam, gdzie wydaje się, że po ludzku Bóg przegrywa, odsłania się w pełni. Powiedziałbym, że Bóg wręcz z upodobaniem wybiera sobie najbardziej kruche miejsca, jak Betlejem, jak Nazaret, jak serce Maryi, i zaczyna zmieniać naszą historię, przemienia świat od wewnątrz. Mówiąc krótko, Jezus wybiera tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, a najbardziej potrzebuje Bożego miłosierdzia największy grzesznik. To jest Jego boska logika zbawiania świata. To jest Boża logika wszechmocnej miłości. Zobaczcie, że po ludzku Bóg może rzeczywiście być oceniany jako słaby. Możemy Go oceniać jako naiwnego. I większość ludzi tak naprawdę gardzi Bogiem miłosiernym, Bogiem miłości, bo nie widzi w nim pewnego antropomorficznego obrazu Boga, który miałby być, skoro jest Bogiem, bytem absolutnym, doskonałym, wszechwiedzącym, wszechwładnym, Bogiem pełnym mocy, gromów, nienawiści, który grzmi, który podporządkowuje sobie cały świat. Nie. To nie jest Bóg chrześcijan. Bóg według Biblii jest Bogiem miłości. Święty Jan definiuje Boga, że jest miłością, wprost to stwierdza. Dlaczego czasami Chcemy patrzeć na Boga miłosiernego jako na Boga słabego i naiwnego. Pamiętajmy o tym, co napisał prorok Izajasz, że drogi Boga nie są naszymi drogami. To nie jest, że być może nie są, że może nie będą. Nie są i logika Boża zawsze wymyka się naszej ludzkiej logice. Czy ja wierzę właśnie w takiego Boga miłosiernego? Że szczyt dzieła zbawienia objawia się w miejscu, które z ludzkiego punktu widzenia jest przeklęte na Golgocie. Zobaczcie, już samo słowo Golgota jest przerażające, ponieważ przecież oznacza dosłownie góra czaszki. No a to jest punkt kulminacyjny całej historii zbawienia i odrodzenia się człowieka przez miłosierdzie Boże. To miejsce poza murami świętego miasta, tu odbywają się egzekucje największych przestępców i to właśnie miejsce staje się punktem kulminacyjnym dzieła zbawczego. Na Golgocie jesteśmy świadkami, jak paschalne orędzie miłosierdzia wypełnia się na naszych oczach. Znajdujemy się w samym centrum tajemnicy, powie Martini, wybitny znawca Pisma Świętego. Centrum historii zbawienia, jądro każdej ludzkiej historii znajduje się w śmierci Jezusa na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu. Aha, czyli całe centrum mojego życia znajduje się na Golgocie. To znaczy, o tym pisała święta Faustyna, że kiedy się budzi, walczy, kiedy zasypia, też walczy, że każdy dzień jest walką, że tutaj na ziemi nie jesteśmy po to, żeby marnować czas, żeby odpoczywać. Nie, to będzie walka, natomiast walka, która będzie wspierana przez Boga, który jest miłosierdziem, który będzie nas umacniał od wewnątrz swoją miłością. Samo wydarzenie męki i śmierci Jezusa jest zapowiedzią zwycięstwa życia i wywyższenia Chrystusa. Objawia ono zwycięstwo Bożej miłości, które to, co słabe, przemienia w to, co coś, co jest pełne mocy. Jakiej mocy? Bożej mocy, bo tylko ona jest mocna. Często nasze ludzkie siły po prostu są zwykłą ludzką bezsilnością. W Jezusie zwleczonym z ostatniej szaty, ogołoconym, bezradnie wiszącym na krzyżu, konającym w samotności, objawia się tajemnica mocy miłosierdzia. Miłosierdzia, które nie przeklina grzesznika, ale które mówi do dobrego łotra, jak w ogóle może być dobry łotr, co to jest w ogóle? No tak, właśnie, to jest logika Boża. Mówi do dobrego łotra, dziś będziesz ze mną w raju. Jak to dobry łotr, skazany na śmierć, za kryminalista, coś podłego, strasznego zrobił. On jako pierwszy wchodzi do nieba, tam jeszcze nikogo nie ma, bo Jezus dopiero po śmierci wstępuje do piekieł. Taka jest Boża logika zbawienia, logika zwyciężania zła i śmierci. Przyznamy, że ta logika realizuje się w poprzek ludzkim zmysłom i jednocześnie zamysłom, myślom. Dziś często potrzebujemy nawrócenia w naszym myśleniu. Trzeba nam, uwaga, wyjść poza horyzonty własnych zapatrywań na życie i zmienić spojrzenie na rzeczywistość. Warto nauczyć się patrzeć głębiej na historię. Patrzeć na historię oczami samego Boga. To są oczy Pana, właśnie owego po grecku Kyriosa, który najbardziej przeklęte godziny ludzkich dziejów, zanurzone w największe grzechy, choroby i uwikłania, potrafi zamienić w godziny zbawienia. To tylko prawdziwy Bóg potrafi zamienić grzech i nieszczęście w świętość i błogosławieństwo. 8 spotkań z miłosiernym, ta książka jest prześwietna. No i święta Faustyna, owa data przełomu, który się dokona, numer 299, Dzienniczka Świętej Faustyny, ale zanim 299, to 699. Święta Faustyna zapisała: w pewnej chwili usłyszałam te słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do miłosierdzia mojego, do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie opusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez całą wieczność miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było. I tu jest ta data przełomu. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego, do serca Jezusowego, którym tak pięknie pisał w swojej encyklice papież Franciszek. A zatem datą przełomu, przełomową datą jest data drugiej niedzieli wielkanocnej, czyli tej przed nami, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus mówi wprost, że każdy, kto się do Niego zwróci, nawet największy grzesznik, otrzyma nie tylko miłosierdzie Boże, ale także i, uwaga, darowanie wszelkich kar i win. Pytanie, czy my wierzymy w ogóle w te słowa? Czy chcemy znowu miłosierdzie Boże interpretować po swojemu, stawiać limity miłosierdziu Bożemu? Bo Bóg wobec nas w swoim miłosierdziu limitów nie ma. To my chcielibyśmy stawiać miłosierdziu Bożemu limity, a najlepiej, żeby te limity stawiać bliźnim. No bo oczywiście my jak najbardziej zasługujemy na Boże łaski, może się wielu wydawać. Natomiast no ci inni grzesznicy, prawda, z daleka od Kościoła, tak zwani wrogowie Kościoła, nieprzyjaciele Kościoła, no to oni absolutnie, im trzeba limit miłosierdzia postawić. To nie jest Ewangelia, to nie są słowa Jezusa, które przed chwilą sobie przeczytaliśmy z numeru 699 dzienniczka. I teraz numer 299 dzienniczka, Wilno 1934 rok. Kiedy raz spowiednik kazał mi zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie, odpowiedziałem, że dobrze, zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałem te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. No każdy potrzebuje usprawiedliwienia. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Czyli to grzech, to nienawiść do Jezusa, która spowodowała, że Rzymianin wbija włócznię w jego serce, spowodowała, że serce Jezusa się otwiera jako źródło miłosierdzia dla wszystkich. I pierwszy tymi wodami wypływającymi, to było osocze, wiemy, i krew z serca Jezusa, są ci, którzy zaprowadzili go na śmierć i ten wyrok śmierci wykonali, czyli żołnierze rzymscy. To oni otrzymują jako pierwsi, zostają wprost, dosłownie, fizycznie, że tak powiem, materialnie, zostają oblani najświętszą krwią Chrystusa. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego, czyli to miłosierdzie Boże nas ratuje przed gniewem miłosierdzia Bożego. Jeżeli jesteśmy zanurzeni w miłosierdzie Boże, to jesteśmy wolni od gniewu Bożego, drodzy Państwo. Chyba że znowu nie wierzymy w te słowa dzienniczka, no to wtedy trzeba, nie wiem co trzeba. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Co to ktoś by dziś powiedział, nie znając tych słów, że wypowiedział je Pan Jezus, że to są herezje. Nie wiem, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że gdyby papież Franciszek te słowa wypowiedział, no bo on w sposób szczególny przez wielu katolików był znienawidzony do tego stopnia, że wielu nie czytało jego dzieł, a wypowiadało się na ich temat. Kiedy byśmy nie znali dzienniczka świętej Faustyny i papież czy ktoś inny wypowiedziałby słowa takie. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka. No to byśmy pewnie krzyczeli jak faryzeusze na krzyży z nim, że to herezje. Tymczasem są to słowa Pana Jezusa. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Znowu mówi Pan Jezus o tej dacie przełomu. To jest data przełomu, od którego do momentu może nasze życie zacząć się od nowa, ponieważ wiemy, że skutki duchowe, kiedy przyjmiemy odpust w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, są takie, jakbyśmy przyjęli, drodzy Państwo, sakrament chrztu, czyli tabula rasa, czysta karta, tak jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Tu jest ten jeden podstawowy, pełen tajemnic, warunek, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet takiego powszedniego. No i to już jest warunek bardzo trudny do spełnienia. Natomiast z tym jest związana również, bo Kościół nie zmienił liturgii na Niedzielę Wielkanoc, na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pozostawiając liturgię z drugiej niedzieli wielkanocnej, gdzie będzie oczywiście fragment o spotkaniu Jezusa z Tomaszem niedowiarkiem, jak to go prawda, nazywamy. Jezus mówi do uczniów, powie w niedzielę, pokój wam, i później rzecze, przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I teraz mamy tutaj w przypisach odesłanie nas do drugiego listu do Koryntian, 2:10. O co chodzi? Święty Paweł napisał tak, i to jest komentarz do tego, do tych słów Ewangelii. Komu wy przebaczycie, temu i ja przebaczę. Zresztą, jeśli miałem coś do przebaczenia, to już przed Chrystusem przebaczyłem ze względu na was. I teraz bardzo mocne słowa. By nie wykorzystał nas szatan, którego zamysły są nam dobrze znane. Szatan wykorzystuje brak przebaczenia. Szatan wykorzystuje to, że chcemy limitować miłosierdzie Boże. Szatan wykorzystuje to, że się wściekamy, że miłosierdzie Boże jest dla wszystkich grzeszników, że z miłosierdzia Bożego może skorzystać każdy. Święty Paweł mówi, znamy zamiary szatana. Wiemy, że on nienawidzi tego, co sam odrzucił, oglądając Boga twarzą w twarz, Boga miłość. Odrzucił miłosierdzie Boże, nie ma w nim żadnego przebaczenia i chce z nas również zrobić ludzi bez przebaczenia. Widzimy, jak wygląda świat bez przebaczenia, pełen wojen, pełen nienawiści. To może zatrzymać tylko Boże miłosierdzie i wydaje mi się, że musi dojść do swego rodzaju przełomu, że musi dojść do przesilenia zła na tym świecie, być może zła także doświadczanego przez nas, aby ci z nas, ci z tamtych, prawda, ci, którzy kierowali się tylko sprawiedliwością, aby w końcu zawyli o miłosierdzie Boże, bo nigdy nie będziemy sprawiedliwi. I często nasza sprawiedliwość tak naprawdę jest po to, żeby nam samemu sprawić satysfakcję, że możemy kogoś ocenić. Tymczasem nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie jest sprawiedliwy. Im bardziej będziemy chcieli być sprawiedliwi w oczach Boga, tym bardziej będziemy niesprawiedliwi w oczach bliźnich, ponieważ będziemy żyli w fałszu. I szatan to dokładnie wie. Szatan chce, żebyśmy się przywiązali do sprawiedliwości. I to nie sprawiedliwości Bożej, ale sprawiedliwości ludzkiej. Tymczasem trzeba uznać, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia i dopiero napełnieni Bożym miłosierdziem możemy być sprawiedliwi. Dopiero, uwaga, miłosierna sprawiedliwość jest prawdziwą sprawiedliwością, ponieważ miłosierni miłosierdzia dostąpią, a sprawiedliwość polega na tym, że każdemu oddajemy to, co się mu należy. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Życzę każdemu z was spotkań z miłosiernym, nie tylko 8 spotkań z miłosiernym, ale na co dzień spotkań z miłosiernym. Czytajmy Pismo Święte i Dzienniczek Świętej Faustyny. To są te dwie podstawowe lektury. Codziennie, drodzy państwo, nawet po jednym zdaniu. Mój biskup z łódzki, kardynał Konrad Krajewski, mówi, że on nie czyta Pisma Świętego, wybierając jakieś fragmenty z niego, tylko czyta te słowa z Biblii, które daje nam Kościół na konkretny dzień, czyli Ewangelię z dnia. Czytajmy Ewangelię z dnia i Dzienniczek Świętej Faustyny, bo data przełomu została już dawno przekazana. Czy korzystamy z Bożego miłosierdzia, żeby ten przełom dokonał się w nas i żeby w końcu świat pogrążony w nienawiści doświadczył tego, o co tak bardzo woła i za czym bardzo tęskni, czyli miłosierdzia Bożego. Wszystkiego błogosławionego, czyli szczęśliwego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka ten, który jako pierwszy szedł do nieba, czyli dobry Łotr. Dobry Łotr. Jaki dobry Łotr? No dobry Łotr. Właśnie, Logika Boża. Dobry Łotr. Bądźmy dobrymi Łotrami. Szczęść wam nam, Boże.